o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Drodzy słuchacze, witam w naszym ostatnim programie poświęconym sprawom kardiologicznym. Tak jak dotychczas, moim gościem jest pan dr Marek Zieliński, specjalista kardiolog. Witam panie doktorze.
Dzień dobry.
I takim ostatnim tematem są zaburzenia rytmu serca. Panie doktorze, jak my w takich warunkach domowych możemy sobie zbadać ten rytm serca? Możemy?
Znaczy, myślę, że jedynym sensownym badaniem rytmu serca przez państwa to jest po prostu badanie pulsu, tak? I stwierdzenie, czy ten puls, czy to tętno, jak to woli, jest wyczuwalne równo, czy idzie miarowo, czy na obu rękach jest symetryczne, czy ten puls jest dobrze wyczuwalny. I to są takie rzeczy, które państwo możecie zbadać sami.
I gdzie badamy ten puls?
Najczęściej badamy na tętnicy promieniowej, czyli poniżej nadgarstka, od strony kciuka, kładąc tam 2-3 palce. Nie kładziemy tam kciuka, tylko 2-3 palce wskazujące serdeczne. Tam je tętno wyczuwamy, lub na tętnicy szyjnej. To jest trochę trudniejsze, kierując się w dół od kąta naszej żuchwy, jadąc po szyi.
Jakie są prawidłowe wartości?
Uznajemy, że rytm serca między 60 a 80 to jest prawidłowy rytm serca w spoczynku. Powyżej 100 to jest tachykardia, a poniżej 60 tak to faktycznie to jest bradykardia.
Mogą być oczywiście takie krótkotrwałe, chwilowe, podwyższone tętno, prawda? W związku chociażby z jakimś intensywnym wysiłkiem fizycznym. Mhm.
Oczywiście nasze serce potrafi przyspieszyć bardzo mocno. Młodzi ludzie potrafią sięgnąć rytmem do 180, 190 uderzeń serca na minutę i nie jest to jakiś problem dla serca. Ono młodego człowieka potrafi z taką prędkością bić przy wysiłku i tak po prostu jest. Jeżeli mówimy o zaburzeniach rytmu, to pamiętajmy, że te zaburzenia rytmu w sercu mogą dotyczyć zarówno wolnych rytmów, takie kiedy faktycznie to serce idzie z taką ledwo prędkością, że ledwo daje szansy całemu organizmowi uciągnąć, a z drugiej strony potrafi iść z bardzo dużą prędkością, kiedy do serca napływa bardzo mało krwi, czyli ta pompa działa mało efektywnie. I w takich sytuacjach te rzeczy są tak samo groźne w jednych, jak i w drugich aspektach, zarówno szybko, jak i wolno. To jest coś, co jest do leczenia. Ten środek jest oczywiście optymalny, najlepszy i wtedy nie trzeba nic robić.
Jakie są przyczyny zaburzenia rytmu serca?
No niestety, jak to mówią moi koledzy, niestety PESEL. Czyli im jesteśmy starsi i tym układ w sercu, który pobudza pracę serca, ponieważ oprócz zwykłej mięśniówki, takiej roboczej, zwykłych mięśni poprzecznie prążkowanych, które powodują kurcz serca, w sercu działa bardzo sprawnie układ elektryczny. Taki układ, który tak jak stacyjka w samochodzie, my też mamy taki nadrzędny ośrodek, nazywa się to węzeł zatokowy, który, jak to trzymajmy się konsekwentnie tych porównań, jak przekręcimy kluczyk w węźle zatokowym, to pobudzenie będzie biegło z tego węzła przez przedsionki, przez węzeł przedsionkowo-komorowy, zejdzie do komór i rozejdzie się w dół, powodując symetryczny skurcz serca. I jeśli na skutek włóknienia, na skutek starzenia, na skutek niedokrwienia, na skutek zaburzeń elektrolitowych, choroby tarczycy, płynie to na jakimkolwiek poziomie na ten nasz układ bodźce przewodzący, czyli na te, w cudzysłowie nazwijmy to, przewody elektryczne, które biegną w sercu, będziemy mieli różnego typu arytmie, różnego typu zaburzenia pochodzące z różnych ośrodków, albo z przedsionków, albo z komór, mniej lub bardziej niebezpieczne. To też jest główne pytanie. Panie doktorze, a mi tak nierówno bije serce, czy ja źle skończę? Więc na szczęście w większości przypadków takie odczuwalne, pojedyncze skurcze, które Państwo czujecie, że rytm idzie nagle bach, jakby serce przestało iść, Państwo to różnie określacie, że się przewraca, że macie uczucie, że staje, że zatrzymuje się, to są najbardziej popularne skurcze dodatkowe. Owszem, one wymagają kontroli, one wymagają pewnego skupienia i rozstrzygnięcia, czy jest to problem, czy nie, ale najczęściej jest to coś, co nie stanowi zagrożenia dla Państwa życia i zdrowia. Drugą taką arytmią, z którą się spotykamy bardzo często i właściwie to jest też nasz chleb poprzedni, to jest tak zwane migotanie przedsionków. Jedna z bardziej popularnych arytmii, kiedy to serce bije zupełnie niemiarowo. To jest, tak się to zresztą nazywa, niemiarowo i zupełna. Nie ma żadnego uregulowanego rytmu i z migotaniem przedsionków tutaj też pamiętajcie Państwo, że migotanie przedsionków to jest arytmia popularna i ona jest niebezpieczna naprawdę wtedy, kiedy nie wiemy, że ją mamy. Jeżeli już wiemy, że ją mamy, to potrafimy zabezpieczyć Państwa tak, że w większości przypadków nie dostaniecie udaru, bo migotanie się z tym wiąże i na tyle potrafimy lekami tłamsić prędkość tego migotania, że nie będzie to stanowiło jakiegoś wielkiego zagrożenia dla Państwa zdrowia i życia. Aczkolwiek oczywiście dążymy, jak się tylko da, do wyrównania normalnej pracy serca, do usunięcia tego migotania przedsionków. No i do tego wymyślono m.in. w ostatnich latach zabiegi ablacji czy zabiegi kryoablacji, ponieważ stwierdzono, że jeżeli się udaje to zrobić i udaje się utrzymać u Państwa rytm zatokowy, czyli tak na rytm równy, miarowy, taki jak serce powinno być, szczególnie w sercach chorych ludzi, którzy mają to serce obciążone innymi rzeczami, to jest to dla Państwa dużo lepiej i tacy nasi pacjenci żyją dłużej.
Panie doktorze, ja za chwilę jeszcze będę pytać o ablację, ale najpierw chciałam zapytać przy diagnozowaniu. Jak diagnozujecie? Czy to EKG wystarcza, czy kiedy zakładacie tak zwanego holtera?
Pierwszą rzeczą to są objawy chorego. Pamiętajcie Państwo, jeżeli idziemy w stronę wolnych rytmów, to tacy ludzie czują, że jest im słabo, że kręci się w głowie, że mają mroczki przed oczami, że nie dają rady wykonywać wysiłków, które do tej pory wykonywali bez problemu. I to tak zdarza się nagle, ni w 5, ni w 10, 2-3 dni i nagle takie sytuacje są. I niekiedy, jeżeli przy takich objawach te zaburzenia rytmu są w sposób ciągły i są one trwają, to diagnostyki wystarcza zwykły zapis EKG, w którym widzimy, że ktoś ma coś, co my określamy blokiem czy zaburzeniami przewodnictwa. To nie ma znaczenia w chwili obecnej, to nazewnictwo dla Państwa. Widać to w EKG. Niestety nie zawsze jest to takie proste. Niekiedy te zaburzenia wchodzą, wychodzą, są napadowe i do tego służy nam holter. Holter EKG, czyli takie małe EKG, które Państwo nosicie 24, 48, 72 godziny na sobie, który pozwala nam w sposób ciągły zarejestrować rytm Państwa serca i to daje nam odpowiedź, a niekiedy jest jeszcze gorzej. Nie możemy złapać przyczyn omdleń, które uważamy, że mogą mieć źródło w zaburzeniach rytmu i do tego służą nam tak zwane rejestratory pętlowe. Takie małe urządzenia wielkości 2-3 cm, które wszczepiamy pod skórę, mają baterię na 3-4 lata i one rejestrują rytm serca pacjenta i pokazują, czy jego omdlenia, jego złe samopoczucie jest związane z zaburzeniami rytmu. I oczywiście takie urządzenia w naszym kaliskim szpitalu wszczepiamy. Jeżeli są takie konieczne, gdzieś, jeżeli jest taka potrzeba i taka konieczność, to pacjenci nasi takie urządzenia otrzymują.
Jeśli są te zaburzenia rytmu serca, to rozumiem, że może być leczenie i farmakologiczne lub właśnie niefarmakologiczne. I chciałam w tym momencie wrócić, bo farmakologiczne to jest Państwa sprawa, zlecacie tabletki, tak jak pan doktor mówił w poprzednim bodaj programie, że najważniejsze, żeby pacjent zażywał je w odpowiedni, wskazany sposób. Co to jest ablacja?
Dobrze, to pytania są dwa. Tak. Spróbujmy to rozłożyć na części pierwsze.
Bardzo proszę.
Niestety z wolnymi rytmami serca jest tak, że tu niewiele możemy zrobić tabletkami. Jeżeli chodzi o wolną pracę serca, to tych leków generalnie nie ma. Do tego, żeby pacjenta zabezpieczyć, takiego chorego, który ma wolny rytm serca, służy stymulator albo rozrusznik, jak to woli. I takie urządzenia implantujemy takim delikwentom, takim naszym chorym. I te bateryjki, jak to państwo nazywacie, dają szansę przez 5-10 lat na podtrzymanie równej pracy serca i rozwiązanie problemów chorego. To jeśli chodzi o wolne rytmy serca. Jeśli chodzi o szybkie rytmy serca, tak, na to mamy tabletki. I próbujemy te arytmie, czy to jest takie nazwy, się państwo na pewno przebijają, migotanie, czepotanie przedsionków, czy jakieś inne skurcze dodatkowe, tak brzmi groźnie często. Próbujemy to leczyć tabletkami. Natomiast często w ogóle nie dajemy leków, bo uważamy, że niektóre arytmie niczym państwu nie grożą. I dawanie leków w takiej sytuacji jest zbędne. I niestety jest trzecia grupa arytmii bardzo szybkich, które jeżeli wystąpią, to mogą powodować nagły zgon chorego. I tutaj już żadnych żartów zupełnie nie ma. To są takie arytmie, które nazywają się migotanie komór albo często skurcz komorowy, kiedy serce biegnie z taką prędkością i na tyle szybko, że ono nie zdąży się napełnić. A jeżeli nie zdąży się napełnić, to znaczy, że z serca nie zostanie wyrzucona krew, a tym samym krążenie stoi. Po paru sekundach będziemy mdleć, a po jeszcze chwili, jeżeli tak trwa, zatrzymuje się akcja serca i mamy tak zwany nagły zgon sercowy przyczyn arytmicznych. I często jest to mylone z zawałem serca, ponieważ owszem, zawał powoduje takie zaburzenia rytmu, ale główną przyczyną w takim układzie, tak, czy mechanizmem, przyczyną jest zawał, ale mechanizmem jest właśnie arytmia, która nagle tak występuje. Takie arytmie często występują u sercach chorych ludzi z chorobą, z niewydolnością krążenia. I na takie arytmie mamy też pomysł, mamy takie urządzenia, które nazywają się kardiowertery defibrylatory. To są urządzenia, które wszczepiamy także pod skórę, mają swoją elektrodę, to można porównać do takich urządzeń, które widzicie państwo na filmach medycznych, podlatują młodzi ludzie, wyciągają takie skrzynkę, z której wyciągają następnie dwie łyżki, przykładają pacjenta i strzał i mamy go. No to takie urządzenie, tylko w wersji mini, które ma o 3-4 cm, potrafimy wszczepić pacjentowi i my to nazywamy poduszką bezpieczeństwa, kiedy już jest faktycznie krucho i auto ulega wypadkowi, leci na słup, to jest jeszcze szansa, że te poduszki odpalą i nam tego pacjenta wyciągną i uratują i przerwą tą nagłą arytmię, tym samym wydłużą państwu życie. Także to są te trzy grupy zaburzeń rytmu i jak sobie z nimi radzimy. Wolno ze stymulatorem, tabletkami i z tymi najgroźniejszymi, bezpośrednio zagrażającymi życiu pacjentów, kardiowerterami, defibrylatorami.
Czas pełną piersią żyć, w żagle łapać wiatr i pod górę iść. Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat. Nie bój się,
nie bój się,
kochaj, trwaj. Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat. Nie bój się,
nie bój się,
kochaj, trwaj.
Póki jeszcze w nas współczucie się tli, póki łatwo nam wierzyć w lepsze dni,
wierzyć w lepsze dni.
Póki prosty gest, czysty oczu blask i rezonans serc, póki tak.
Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat.
Nie bój się,
nie
Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy program, bardzo bogaty w informacje i wszystkie poprzednie. Tak słuchałam wszystkich tych programów, tych pana wypowiedzi. Bardzo odpowiedzialna praca. Jak sobie pan radzi z takim obciążeniem? Bo to jest naprawdę obciążenie. Praca kardiologa.
Czy myślę, że praca wszystkich lekarzy jest
zapewne
obciążająca i niekiedy jest to trudne, żeby sobie z tymi wszystkimi rzeczami poradzić, szczególnie jak robimy wszystko, co w naszej mocy i dochodzimy do granicy, że już więcej się nie da i ludzie, o których walczymy, po prostu nas odchodzą. Jest to szalenie trudny moment, kiedy stoję i już nie mam nic do powiedzenia ani nic do zrobienia. Chyba jest to dla mnie najgorszy moment w tej robocie, kiedy już moje możliwości się kończą.
Ponieważ tak, możemy, ale nie wszystko.
Nie wszystko. Natomiast ponieważ uwielbiam czytać książki i uwielbiam teraz zresztą bardzo modnego na nowo Andrzeja Sapkowskiego, on w swojej opowieści o Wiedźminie stwierdził, wkładając to w usta doktora, że staramy się zrobić maksymalnie tyle, co możemy z siebie dać. I takie mamy po prostu motto. Tyle, ile damy radę i staramy się, żeby to nie było dużo mniej niż to jest możliwe, tyle robimy. Taki zawód.
Bardzo, panie doktorze, państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że większość z państwa, może słuchaliście państwo wszystkich czterech programów. Myślę, że warto było. Życzę panu doktorowi wszystkiego dobrego.
Dziękuję
za ten poświęcony czas.
Państwu także bardzo dziękuję.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.